Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o stosunkowo mało znanej w Polsce terapii niskimi dawkami naltreksonu, określanej w skrócie LDN, od angielskiego Low Dose of Naltrexone. Artykuł na ten temat ukazał się także w Aptekarzu Polskim w 2020 roku. Autorstwa profesora Stańczyka i pani magister Mundzik-Janczerski, naukowców z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Naltrexon jest znanym na całym świecie lekiem określanym pod względem działania jako swoisty antagonista opioidowy stosowany w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu. Lek ma dość specyficzne działanie na różne receptory opioidowe w ośrodkowym układzie nerwowym, w mózgu i rdzeniu kręgowym oraz obwodowym układzie nerwowym. Znosi działanie opioidów egzogennych, czyli podawanych z zewnątrz poprzez wiązanie się z receptorami takich leków jak morfina, tramal czy oksykodon. Po standardowej dawce doustnej 50 mg naltrexonu u ludzi, jaka jest dostępna w Polsce, badania obrazowania mózgu wykazały, że w 95% mózgowych receptorów opioidowych jest wysyconych lekiem. Lek jednak, jak wykazały badania podawane w 10-krotnie niższych dawkach, ma pomagać w chorobach nowotworowych, chorobach autoimmunologicznych i ośrodkowego układu nerwowego. Niskodawkowy naltrexon wymieniany był pośród substancji mogących poprawiać odporność w czasie pandemii COVID-19. Już na początku pandemii rozpoczęto badanie skuteczności LDN w leczeniu COVID, a także ostatnio pojawiły się artykuły naukowe sugerujące korzystne działanie terapii niskodawkowym naltrexonem w leczeniu COVID-19 i long COVID, a także w powikłaniach poszczepiennych. W jednym z ostatnich numerów czasopisma medycznego European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy ukazał się artykuł na temat potencjalnego stosowania terapii LDN w profilaktyce i leczeniu także zakrzepicy w przebiegu COVID. Zanim opowiem o terapii niskimi dawkami naltrexonu, jaka według badaczy może być największym przełomem w medycynie ostatnich 50 lat, określana także jako nowa, bezpieczna i niskokosztowa metoda leczenia, która pobudza naturalne mechanizmy obronne układu immunologicznego, przekażę nieco informacji o endorfinach, jakie są skrótem od nazwy endogenne morfiny, czyli grupa hormonów peptydowych, określane też czasem hormonami szczęścia, które wywołują dobre samopoczucie i zadowolenie, jakie nawet są odpowiedzialne za stany euforyczne, które ponadto zmniejszają bóle i odczuwane drętwienia. Do tej pory określono co najmniej 20 typów endorfin, lecz najważniejsze z nich to alfa, beta i gamma endorfiny, jakie mają działanie zbliżone do opioidów, takich jak mówiłam morfina, tramal, oksykodon czy inne. Endorfiny określane agonistami receptorów opioidowych, które pobudzane wywołują stany euforyczne. Wiadomo, że na te same receptory działają, jak już mówiłam, opioidy egzogenne, co powoduje zniesienie bólu z odczuwaniem przyjemności i dobrego samopoczucia. Czyli wytwarzana przez mózg endorfina działa podobnie do zewnętrznie podawanej morfiny, albo morfina podawana zewnętrznie działa podobnie jak wewnętrzne hormony wytwarzane w środkowym układzie nerwowym, które zmniejszają ból i poprawiają samopoczucie, a nazywane są także hormonem szczęścia. Najwięcej receptorów opioidowych, endorfin, określanych receptorami także emocji, znaleziono w mózgu w obszarach uważanych za lokalizację uczuć i ośrodek nagrody, którego pobudzenie wywołuje odczuwanie przyjemności. Wiadomo, że wydzielanie endorfin pobudzają takie czynniki czy zachowanie jak śmiech, wysiłek fizyczny, niektóre przyprawy, zwłaszcza pikantne, ze względu na to, że ostry smak potraw powoduje pobudzenie receptorów bólu i w wyniku tego, aby złagodzić jego odczuwanie, organizm zaczyna wytwarzać endorfiny. Także czekolada ma wpływ na pobudzający poprzez zawartą w kakao m.in. fenyloetyloalaninę, która wzmaga wydzielanie endorfin, jakie powodują także opalanie, ale także niektóre substancje psychoaktywne. Według piśmiennictwa LDN może być szansą dla obciążonego systemu służby zdrowia poprzez możliwość skutecznego leczenia wielu chorób, jednak ze względu na brak ochrony patentem, żadna firma farmaceutyczna nie podjęła się finansowania badań klinicznych niezbędnych do regulacji nowego zastosowania naltroksenu. Jak napisano w artykule, sytuacja jest okazją dla instytucji publicznych do podjęcia inicjatywy nad badaniami naltroksenu jako leku o wysokim potencjale terapeutycznym. Interesującym przypadkiem wzrostu liczby zastosowań niskich dawek naltreksonu ma być Norwegia, gdzie w 2013 roku po poruszeniu tematu o terapii LDN w mediach zaobserwowano ogromny i nagły wzrost zastosowania tejże terapii. Z norweskiej bazy danych wynika, że w 2013 i 2014 roku 0,3% populacji norweskiej zrealizowało przynajmniej jedną receptę na LDN. Szacuje się, że liczba chorych, którzy próbowali tej terapii, może być jednak wyższa. Norweskie badania wykazało, że średni wiek pacjenta, u którego stosowano terapię, wynosił 52 lata. Dodatkowo wykazano, iż wśród pacjentów znacznie spadło używanie leków opioidowych, które są przeciwwskazane podczas terapii naltreksonem. Pomimo, że LDN nie jest zarejestrowany w żadnym wskazaniu przez zarówno amerykańskie FDA, jak i europejską EMA, jego popularność z roku na rok wzrasta, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zapowiadana jest konferencja w Pensylwanii w 2023 roku właśnie na temat stosowania LDN. W organizmie człowieka, w tym w komórkach układu odpornościowego, występują receptory, które są wrażliwe na działanie endorfin i enkefalin. Naltrekson jako lek blokuje receptory opioidowe i doznania czy odczucia, także zatrzymuje działanie powiązanych hormonów w mózgu człowieka oraz hamuje wytwarzanie beta-endorfin i metenkefalin przez gruczoły dokrewne. Protokół leczenia niskimi dawkami naltreksonu, przypomnę LDN, opiera się na zastosowaniu powszechnie znanego naltreksonu w dawkach dobowych, dziesięciokrotnie niższych lub mniejszych. Zwykle te dawki sięgają od 1 mg do 5 mg niż w terapii zarejestrowanej przez FDA czy Europejską Agencję Leków. Już w 1985 roku dr Bernard Bihari z Nowego Jorku odkrył, że naltrekson podawany w małych dawkach, przeciętnie 1 do 3 mg lub 4,5 na dobę, działa na mechanizmy odpornościowe w ludzkim organizmie. W niskich dawkach podawany przed zaśnięciem wzmacniał reakcję układu odpornościowego w stosunku do ognisk zapalnych wywołanych wirusem HIV i AIDS. W połowie lat 90. dr Bihardi odkrył także, że chorzy z nowotworami krwi i prostaty odnosili nawet spektakularne korzyści z terapii niskimi dawkami naltreksonu. W trakcie leczenia różnych chorych okazało się, że dochodziło do poprawy stanu zdrowia także u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Prawdopodobnie LDN ma wpływać regulacyjnie na układ odpornościowy przez aktywowanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Przeprowadzane przez 20 lat badania wskazują, że wydzielanie wewnętrznych endorfin, czyli wewnętrzne opioidy, odgrywają główną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. W magazynie medycznym New England Journal of Medicine w 2003 roku Napisano, że opioidy zmieniają procesy powstawania, podziału i funkcjonowania komórek odpornościowych, wpływają znacznie na systemy zarówno wrodzony, jak i podlegający adaptacji układ odpornościowy. Działaniem opioidów objęte są komórki szpiku kostnego, takie jak makrofagi, komórki określane naturalnymi zabójcami, limfocyty NK, nieukształtowane tymocyty, także inne limfocyty T i B. To rozpoznanie działania opioidozależnych receptorów na komórki odpornościowe umożliwia stwierdzenie, że opioidy mają bezpośredni wpływ na układ odpornościowy. Prawdopodobnie podczas działania krótkotrwałej blokady receptorów opioidowych między drugą a czwartą godziną nad ranem, która pojawia się po zażyciu LDN w godzinach nocnych, występuje wydłużona w czasie regulacja głównych elementów systemu immunologicznego poprzez zwiększenie wytwarzania własnych endorfin i enkefalin. U osób, które zażywały LDN, w opisany sposób stwierdzono znacznie wyższy poziom beta-endorfin w surowicy krwi badanej także w ciągu dnia. Dr Bihardi stwierdził, że u jednego z pacjentów z wirusem HIV, chorych na AIDS, którzy regularnie przyjmowali LDN, nie następowało w przebiegu choroby obniżenie stężenia limfocytów, które odgrywają bardzo ważną rolę w obronie. I za chwilę opowiem o podejrzewanym mechanizmie działania LDL w przypadku choroby nowotworowej. Nowotworów u ludzi, jak pokazały badania laboratoryjne dr Zagon, nastąpiło zahamowanie rozwoju różnego rodzaju guzów przy zastosowaniu endorfin i terapii niskimi dawkami naltreksonu. Wyniki badań sugerują, że podniesiony poziom endorfin enkefalin wywołany został podawaniem LDN. Działa w ten sposób bezpośrednio na receptory opioidowe samego guza i prawdopodobnie wywołuje śmierć komórek nowotworowych przez apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć komórki, która jest uszkodzona nowotworowo albo zakażona wirusem. Jednocześnie uważa się, że hormony te pobudzają działalność naturalnych zabójców komórkowych, czyli wymienianych już niejednokrotnie przeze mnie limfocytów NK i innych wrodzonych mechanizmów obronnych atakujących komórki nowotworowe. Panuje opinia, że wśród pacjentów z chorobami powstałymi na skutek częściowego albo znacznego niedoboru poziomu endorfin, włączając w to nowotwory i choroby autoimmunologiczne, także inne choroby ze zwiększonymi niedoborami endorfin, takimi jakie występują w przypadku AIDS. LDN jest odpowiedzialny za przywrócenie zdolności wytwarzania prawidłowego poziomu endorfin w organizmie. Dr Bihardi, podobnie jak inni lekarze i badacze, opisywali działania lecznicze właściwości LDN w różnorodnych jednostkach chorobowych, takich jak choroby neurodegeneracyjne, czyli choroba Alzheimera i Parkinsona. W przypadku chorób nowotworowych wymienianych jest wiele chorób, m.in. białaczka, chłonniak, czerniak złośliwy, glejak wielopostaciowy, nerwiak zarodkowy, raki gardła, jajnika, jelita, odbytnicy, nerki, pęcherza moczowego, rak piersi, prostaty, raki szyjki macicy, także choroby takie jak depresja czy infekcje górnych dróg oddechowych i przeziębienia. Ponadto wymieniane są choroby neurologiczne, zapalenie poprzeczne rdzenia, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, zespół stresu pourazowego, ale także choroby autoimmunologiczne, jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, celiakia, choroba Crohna, fibromialgia, zespół przewlekłego zmęczenia, łuszczyca, miastenia, pierwotna marskość wątroby, reumatoidalne zapalenie stawów, ale także wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie skórno-mięśniowe, zespół Sjogrena i wiele innych. Już w połowie 2004 roku dr Bihard informował o leczeniu 300 pacjentów z nowotworami, u których inne terapie zawiodły. W różnych przypadkach zaobserwowano zahamowanie wzrostu komórek nowotworowych i oznaki zmniejszania się guzów. W grupie chorych z objawami chorób autoimmunologicznych wymienianych w powyższym zestawieniu było najwięcej przypadków wyleczenia czy poprawy w przebiegu stwardnienia rozsianego. Pytanie, jakie zadają sobie uczeni, dotyczy problemu, w jaki sposób ten sam lek może wykazywać skuteczność w leczeniu tak szerokiej grupy chorób, różnego rodzaju schorzeń i według badaczy wymienione choroby łączy jedna wspólna cecha. We wszystkich układ immunologiczny odgrywa główną rolę, a u chorych występuje niski poziom endorfin we krwi, co dodatkowo wpływa na niedobory odpornościowe związane z chorobą. Niezależne badania na neuropeptydowych receptorach obecnych w różnych formach nowotworów u człowieka wskazują na obecność receptorów opioidowych w komórkach rakowych. I to zarówno w guzach mózgu, komórkach raka piersi, trzonu macicy, raka skóry, głowy, szyi, leukemii, raka płuc, nerwiaka zarodkowego i innych, o których już mówiłam. W Polsce naltrekson jest dostępny na receptę w dawce 50 mg i mimo, że sam lek nie jest tani, to jednak kuracja małymi dawkami powoduje, że leczenie jest niedrogie, gdyż jedna tabletka 50-gramowa wystarcza przynajmniej na 10 dni. Za standardową dawkę naltreksonu przyjmuje się 4,5 mg przyjmowane raz dziennie w nocy ze względu na naturalny cykl wytwarzania hormonów w organizmie człowieka. LDN najlepiej przyjmować pomiędzy godziną 21 a 3 nad ranem i większość chorych zażywa lek przed snem. Najczęściej preparat jest podawany w dawce od 1,5 mg do 4,5 mg przyjmowane, jak mówiłam, przed snem. Przyjmowanie niższych dawek prawdopodobnie nie ma żadnego efektu, a wyższe z kolei mogą blokować działanie endorfin w wydłużonym czasie i zakłócać ich efektywność. Terapia niskimi dawkami naltreksonu zasadniczo nie posiada żadnych skutków ubocznych. Rzadko podczas pierwszych dni przyjmowania leku mogą występować zaburzenia snu, jakie trwają około tygodnia. W razie dłuższego występowania zaburzeń dawka jest obniżana, powiedzmy, z 4,5 mg na 3 mg na dobę. Oczywiście występują różnego rodzaju przeciwwskazania, o których lekarze muszą informować chorych. Uzależnienie od leków przeciwbólowych, które zawierają substancje narkotyczne, mogą potrzebować aż 2 tygodni na całkowite pozbycie się tych substancji z organizmu i tylko wówczas pacjenci, którzy zażywają takie leki, mogą bezpiecznie rozpoczynać terapię LDN. Tak samo osoby, które stosują na przykład hormony zastępcze, jak w leczeniu niedoczynności tarczycy Hashimoto albo nadczynności tarczycy, dawka powinna u nich być stosowana znacznie niższa. I za chwilę opowiem o bezpieczeństwie stosowania LDN. profil bezpieczeństwa naltreksonu w wysokich dawkach, czyli 50 do 100 mg, jakie są stosowane, jak już mówiłam, u chorych z uzależnieniami od narkotyków i alkoholu, zgodnie z rejestracją jest znany i charakterystyka produktu leczniczego, preparatów z naltreksonem. Tam się znajdują informacje, że bardzo często mogą występować bóle głowy, brzucha, stawów czy mięśni, nerwowość, niepokój, lęk i bezsenność oraz astenia. Dotychczasowe doniesienia wstępne mogą sugerować, że leczenie niskimi dawkami naltreksonu jest stosunkowo bezpieczne, jednak w celu potwierdzenia konieczne jest przeprowadzenie długotrwałych badań na dużych, zróżnicowanych populacjach. Niewiele wiadomo także na temat bezpieczeństwa przewlekłego stosowania niskich dawek. Brak badań nad ustaleniem dawki odpowiednio dobranej do wskazania, także brak jednolitego protokołu przygotowania niskich dawek z gotowych preparatów 50-miligramowych powoduje zmienność w codziennym ich dawkowaniu. W Polsce zainteresowanie terapią LDN co prawda rośnie, choć ta terapia nie jest tak znana i rozpowszechniona jak w Norwegii czy w Stanach Zjednoczonych. Jedynym sposobem uzyskania dostępu do tego rodzaju terapii u nas w Polsce jest sporządzenie leku recepturowego z gotowego produktu w aptece na podstawie przepisanej recepty przez lekarza. Pomimo, że terapia niskimi dawkami naltreksonu zyskuje dużą popularność, jednak ważne byłyby badania w leczeniu różnych chorób, w tym nowotworowych, chorób autoimmunologicznych i chorób neurodegeneracyjnych, aż po choroby zapalne, o których mówiłam przed chwilą. Wiele stron internetowych poświęconych naltreksowej niskiej dawce publikuje informacje, które mogą czasem wprowadzać odbiorców w błąd. Jednak w piśmiennictwie nadal zwraca się uwagę, że jeśli skuteczność i bezpieczeństwo LDN zostaną potwierdzone, może to być przełomowa terapia w leczeniu wielu chorób. Poza tym warto także przypomnieć, że można profilaktycznie zapobiegać zaburzeniom wytwarzania endorfin. Jak już mówiłam, jest wiele czynników, które pobudza do wydzielania endorfin, takich jak wysiłek fizyczny, masaże. Wydzielanie endorfin może być zaburzone już od samego urodzenia, gdy dziecko nie jest kochane, przytulane, głaskane, tylko pozostawione samemu sobie. Każda osoba ma indywidualny próg wydzielania tychże hormonów, określanych hormonami szczęścia, w związku z czym u jednych efekty wydzielania w ośrodkowym układzie nerwowym endorfiny będą odczuwane po dłuższym spacerze, dla innych dopiero takie wytwarzanie większej ilości endorfin odbędzie się po intensywnych ćwiczeniach fizycznych. Aktywność fizyczna jest jednym z najprostszych sposobów zapewnienia wytwarzania nie tylko energii, ale i endorfin. Wydzielanie endorfin występuje nie tylko na zajęciach gimnastycznych czy sportowych, ale także innych jak gry czy wycieczki w plener morski albo w góry, czy też ogólnie kontakt z naturą. Jak ogromny ma wpływ natura na rozwój, szczególnie dzieci, świadczą obecnie badania wraz z opisem zespołu deficytów natury, o których kiedyś postaram się Państwu opowiedzieć. Każdy rodzaj ruchu może wpływać na samopoczucie i funkcjonowanie, co stało się powodem umieszczania także ruchu podstawy piramidy żywieniowej, o czym już kiedyś wspominałam. Wytwarzanie endorfin określanych hormonami szczęścia zależy od indywidualnych uwarunkowań, jednak warto przypomnieć, że poza wysiłkiem fizycznym istnieją również inne czynniki, które pobudzają wydzielanie endorfin, a wśród nich wymieniane są spotkania przyjaciół, wspólna zabawa ze znajomymi, spędzanie czasu z rodziną, ale także relaks i nie tylko poprzez słuchanie muzyki czy czytanie książek, ale ciepłą kąpiel i medytację. Bliskość z drugim człowiekiem według piśmiennictwa może mieć wpływ na wytwarzanie endorfin nawet dwukrotnie więcej niż normalnie. Ważnym czynnikiem wydzielania endorfin przez układ nagrody jest na przykład zadowolenie z wykonanej pracy czy osiągnięć, i to nie tylko sportowych. Oczywiście trzeba pamiętać o kontakcie z naturą, unikaniem negatywizmu i innych działaniach, których aktywność rodzi dobre owoce, które pobudzają istniejący w mózgu układ nagrody, czyli zbiór struktur mózgowych związanych z motywacją i kontrolą zachowania. Układ nagrody jest aktywowany w sytuacjach zaspokajania popędów, ale także w trakcie wykonywania innych czynności, które określane są jako przyjemne. Istnieje wiele substancji psychoaktywnych, jakie powodują aktywację układu nagrody, mogąc powodować jednak uzależnienia. I z badań ośrodka nagrody wiadomo, że zwierzęta doświadczalne mogą kontrolować elektryczną stymulację tego ośrodka, ośrodka nagrody, który znajduje się w pewnych strukturach mózgu, na przykład przez naciśnięcie dźwigni w swojej klatce i w ten sposób koncentrują się na tej czynności, że całkowicie zaniedbują odżywianie, co jednocześnie świadczy o niskim poziomie rozwoju zwierzęcia, które nie podejmuje w konsekwencji swego postępowania, jak i niestety nie przewidują także osoby, które są uzależnione i to nie tylko od narkotyków, alkoholu, ale także różnych innych czynności uzależniających. Stąd taki prosty sposób nie tylko aktywności fizycznej, ale wiele innych działań, które poprawiają stan poziomu endorfin w organizmie, wydaje się bardzo ważny nie tylko dla zdrowia, ale także profilaktyki wielu chorób. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.